zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
W moim ogródeczku rośnie różyczka. Nie będę poiła chłopcu koniczka. Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję, bom jeszcze młoda. W moim ogródeczku rośnie lelia. Mówi, powiedz Maniuś, czy będziesz moja? Skądże ja mam wiedzieć i jemu powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, czy mnie mama da?
Ja ci powiem tak, jesteśmy w 1964 roku. Od tego rozpocznijmy całą zabawę.
Wówczas byłem małym chłopcem, który bawił się żołnierzykami nie tylko w piaskownicy. Natomiast minęło później kilka lat i zacząłem się interesować muzyką. Ale minęło jeszcze wiele, wiele lat, zanim dotarłem do zdarzeń muzycznych, które miały miejsce w Tarnowie. Zdarzeń. To jest takie określenie bardzo, bardzo skromne, bym powiedział. To były znaczące fakty muzyczne, znaczące fakty estradowe, które były związane z postacią Kazimierza Ożgi, twórcy od, choćby tutaj powiedzieć, kabaretu Osesek, ale dla mnie ze strony muzycznej przede wszystkim twórcy, założyciela i jak to od lat funkcjonuje, lidera zespołu Hyrni.
Ładnie się to nazywało Hyrni, góralsko. Było nas tam czterech facetów, że tak powiem. Kazek, który przewodził całej stawce i zabawce, grając na fujarkach, plus fortepian i inne dziwne instrumenty. Zbyszek Pantera, który bębnił niesamowicie głośno i daleko. Potem był taki Jasiek Ożga, który miał bas-gitarę i tak strasznie ciężki wzmacniacz i głośnik, bo głośnik był ukradziony z tych głośników, które są na ulicach. Były jak 1 maja, było to, tam wygrywali różne beginy, no to te marsze, to ten głośnik został podprowadzony i wsadzony do pudła, więc czterech facetów to nosiło. Zberczało to straszliwie po góralsku, że tak powiem, ten bas tam brzmiał. No i Jurek Jerzy Kotaś na gitarze, którą to gitarę pierwszą sobie sam zrobił, ale drugą już dostał ze Stanów Zjednoczonych od cioci i to była już potęga, bo nawet wibrato miała, więc to było cudo. Do tego była śpiewająca Urszula Popiel, aktorka, no, pracująca w teatrach krakowskich. Ale to jest 64 rok, była wtedy uczennicą, wygrywającą wszelkie różne dziwne tam konkursy i tak dalej. Była to, ogólnie rzecz biorąc, była to amatorska grupa, która była w zasadzie zawodową, dlatego że jeżeli się dawało 280 koncertów w ciągu roku, no to trudno być niezawodowcem w takim układzie.
Ciele ogon ma. Fujareczka gra, matulu fujareczka. muzyczka gra. A na łączce na wygonie z fujareczką krówki gonie fujareczka, kramaturu fujareczka gra.
A druga rzecz, o której powiem, niebiesko-czarni skaldowie, no to cyk i tak dalej, to już było później. W Tarnowie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w Tarnowie rozpoczęła się zabawka, która polegała na tym, że wtedy big beatowa tak zwana grupa grała melodie ludowe. To, że grała melodie ludowe, to połączenie to było tak niesamowite, że nawet jeden z redaktorów Polskiego Radia w Krakowie sam nie wiedział, jak zapowiedzieć, i głęboka studzienka, która jest bosanową, to on zapowiadał bosanoga, bo nie wiedział, że w ogóle coś takiego funkcjonuje. Także zabawnych historii z tym związanych było bardzo, bardzo, bardzo dużo z tą kapelą. No tak. Tak to było. Mieliśmy co prawda w owym czasie dużo kłopotów, dlatego że przewodnia siła narodu nie za bardzo rozumiała, że można połączyć coś takiego z tak zwanym big beatem, który to był straszliwą, przeklętą, okrutną muzyką, i to jeszcze ludowe, piękne tańce ludowe połączyć, to było straszliwe dla przewodniej siły. A do tego Kazyk wymyślił rzecz, chciał przemycić, chciał to zrobić i zrobił. Myśmy jedyny koncert zresztą zagrali, nie ma nigdzie tego ani nagranego, ani nagranej tej sytuacji, ani graliśmy Bogu Rodzice w wersji big beatowej, więc to udało się nam zagrać tylko raz i przewodnia siła to natychmiast zlikwidowała. Przyszedł taki bardzo smutny facet i powiedział no, i skończyła się zabawa, i na tym się skończyło granie Bogu Rodzicy big beatowo.
A tu jest ciekawostka, zastanawiam się, czy temu smutnemu facetowi nie pasowała Bogu Rodzica, czy też nie pasowały mu rytmy?
I właśnie, i tu się to jest skomplikowane, bo to tak nie wiadomo, co mu nie pasowało, temu biedakowi. On prawdopodobnie nawet nie wiedział, co mu nie pasowało. Bogu Rodzica to było tragiczne dla niego i okrutne, bo to nie wiadomo. Do tego rytm przedziwny, no to, no nie wiem, trudno mi, ale musiało być to okropnie skomplikowane. Dla niego musiała być to okropnie skomplikowana sytuacja i zapewne żyła na czole wyrosła. A jeszcze do tego na pewno miał, bo to pamiętam jak dziś, krawat, na którym był hula hoop, czyli hula hop, i to było na gumce i to ściskało mu gardło, wobec tego usprawiedliwiona była żyła na czole.
Maryna, gotuj pierogi. Maryna, gotuj pierogi. O mój maczku drogi, kiedy nie mam mąki, a Maciek do miasta po mąkę do ciasta. Maryna, gotuj pierogi. Thank you.
Panie Janie, tą rozmowę Krzysztofa Borowca z panem miałem przyjemność nagrywać i montować bodajże w 2005 roku. Tymczasem wydaje się, że młodym ludziom nic nie mówi nazwa zespołu Hyrni, że coś takiego było. Pan Kazimierz Ożga, lider zespołu Hyrni, to jednak nie tylko Hyrni, ale też i inne przedsięwzięcia, jak Kabaret Osesek.
Kabaret Osesek, Świerczkowiacy. Przykro, bo jest zamazywana ta postać. To przykra sprawa, ale twórcom Świerczkowiaków, którzy do dnia dzisiejszego w jakiś sposób tam pracują, to jest Kazek Ożga i tu nie ma żadnej i nikogo innego. Także opowieści, że ktoś tam, coś tam, to bardzo ładnie, ale to jest wtórne i to muszę prosto powiedzieć, bo do tej pory wstrzymywałem się przed tym, dlatego że myślałem, że ci ludzie jakoś to opamiętają się, nazwijmy to lekko. Oczywiście to jest sprawa kawiarenki na kółkach, bo tak się ona nazywała, Oseska. To był, ale przed kabaretem samym Oseskiem, Osesek, który się zrodził, jakby był wtórną rzeczą, przedtem był kwartet jazzowy, który zajął we Wrocławiu na festiwalu jazzowym pierwsze miejsce. Drugiego miejsca nie było, więc to świadczy o tym. Grali wtedy Lullaby of Breedland, taki utwór, i to tym wygrali. To się zaczęło w Domu Kultury Zakładów Azotowych, prawda? Jeszcze za pana Dziubana. Potem nastąpiła taka historia, że przyjechał do nas Marino Marini. Oczywiście Osesek powstał troszkę wcześniej, zanim Marino Marini przyjechał, ale pokłosiem tego przyjazdu Marino Mariniego była tak zwana piosenka dla załogi, czyli produkowaliśmy, bo tak to trzeba nazwać, co miesiąc koncert dla załogi Zakładów Azotowych, a wtedy ona była ogromna, bo to nie wiem, 13 czy ileś tam tysięcy ludzi. Więc co miesiąc proszę sobie wyobrazić, że zespół amatorski produkuje koncert co miesiąc i 500-600 osób przychodzi na taki koncert, więc to jest to, o czym świadczyło znowu. I wracamy do Oseska. Osesek sam był niewielkim przedsięwzięciem i ta kawiarenka na kółkach znajdowała się w Starym Domu Kultury. To działało tak jak piłkarze, którzy byli amatorzy też. Myśmy byli zatrudnieni na przykład w Zakładach Azotowych, ale nigdy na przykład Zakładów Azotowych wewnątrz nie widziałem, no bo jak mógłbym widzieć, jeżeli dawaliśmy po 200 koncertów w ciągu roku, no to w tej chwili nieosiągalna chyba, nie wiem, suma. Na podstawie tego, że i Hyrni grali, i Osesek grał, i ta piosenka dla załogi, i Świerczkowiacy, Michał Bobrowski przyjeżdżał i nagrywał. Dzięki temu, że Michał Bobrowski przyjeżdżał tutaj takim francuskim z demobilu samochodem do nagrań, woleliśmy nagrywać, znaczy wolał Michał Bobrowski nagrywać tym samochodem niż nagrywać w studio, bo on był lepiej wyposażony niż w owym czasie krakowskie studio. Pomysł tej kawiarenki na kółkach i tego potem zakiełkował u Michała Bobrowskiego i myślę, że się przyzna do tego, powstało spotkanie z balladą. Na początku, gdzie był Sztur i z tego wyszedł przecież, prawda? Tam się zaczęła jego wielka kariera. Potrzeba nas, Świerczkowiaków, wynikała z pewnej substancji politycznej, nazwijmy to, prawda? Tak to, stąd się to wzięło. No bo tutaj Big Beaty, bardzo niesympatyczna rzecz w owym czasie, no bo to huczało straszliwie, więc Big Beaty, programy rozrywkowe, to wszystko było ładnie, ale do tego potrzebna była pewna okładzina, czy jak, nie wiem jak...
Poprawność polityczna.
Poprawność polityczna, a żeby uzyskać tę poprawność polityczną, no to najlepszym efektem było stworzenie zespołu, prawda, takiego tego typu ludowego, nazwijmy to, ale to nie był ludowy zespół, bo to tylko śpiewał piosenki, pięknie opracowane piosenki, czy tak jak powiadam, to były programy, to nie były te. I stworzenie o tyle było łatwe, że istniała kapela, znakomita kapela, o której może osobno i warto by było, w nich premistą na przykład był Dolek Wiśniewski, żołnierz AK, który siedział w więzieniu, bo musiał wykonać wyrok na zdrajcy ojczyzny, więc jak pan zobaczy taką postać, która była w tej kapeli, prawda, w
był Zbysio Kotlarz, Zbigniew Kotlarz, no to był prymista, to był taki ten. No i o każdym z nich można by było powiedzieć następną historię, że Zbyszek Kotlarz tak się zapalił w tym swoim graniu niebywałym, że aż spadł ze strady i połamał sobie ręce, pomimo że był skrzypkiem. No takie były się działy rzeczy. Ale nie dlatego, że był na bańce, bo to nie, tylko dlatego, że tak się zapalił do grania.
I znów oddajemy głos kapeli. A cóż ja się naoptykał?
A tu ja się namocował, naprostował, namocował, naprostował, namocował, namocował, naprostował. Taki byłem słaby, gdym dostał od baby. Taki byłem słaby, gdym dostał od baby.
To wygasło, to nie wygasło w naturalny sposób. To właśnie to jest tak, na zasadzie pewnej katastrofy to się skończyło. Skończyło się dlatego, że Kazyk wyjechał. Kazyk był namawiany przez Michała Bobrowskiego. Michał Bobrowski mówił: słuchaj Kazyk, to jest bez sensu, co robisz. Trzeba iść o kilka kroków do przodu. Więc czeka na ciebie radio, czeka na ciebie telewizja. To jest miejsce dla ciebie, nie Dom Kultury. To była pierwsza historia. Choć Kazyk bardzo się przed tym zbraniał. Rzecz się skończyła tym, że w pewnym momencie jeden z, nazwijmy to, z dyrektorów czy kierowników Domu Kultury powiedział, że Kazyk ma przychodzić do Domu Kultury od godziny 8 rano do godziny 3 pracować. Na co Kazyk odpowiedział, że od 8 rano to się nie da tak, bo to w kulturze nie da się, mówi, jak ja siedzę w ubikacji, w ten sposób mu odpowiedział, jak siedzę w ubikacji, kochany, to ja myślę i też nad tym, co potem będę robił, bo to jest inna przestrzeń, wobec tego nie da się od 8 do 3 pracować i wypisywać jakieś derdy małe, że tyle, że to zrobiłem, tamto, bo to jak się cegły układa, to się to da, ale ta sytuacja spowodowała, że Kazyk zdecydował, że wyjeżdża, ale żeby wyjechać, Packard mu zaproponował odwrotnie, to nie on się starał. Packard zaproponował mu, aby wyjechał do Norwegii, co było mu na rękę, dlatego że chciał zarobić pieniądze, żeby sobie kupić organy Hammonda. To była główna przyczyna, dla której on wyjechał. Herni natychmiast umarli, bo byli oparci zupełnie na kasku. Świerczkowiacy trzymali się dlatego, że to można było powiedzieć, bo to nie był żaden nowy pomysł. Próbowano robić Oseska, umarło, bo też było oparte na kasku. Wyjechał z tym zamiarem, że ma wrócić. Spotkał kobietę, w której się zakochał. Urodziło się dziecko i skończyła się zabawa. No. Został w Norwegii. Nie będę precyzyjnie opowiadał, tam były straszliwe historie, które się działy, związane z tym, że nie miał paszportu, był człowiekiem, który przez, proszę sobie wyobrazić, że pół roku jest pan na statku pasażerskim i nie może pan ani nigdzie wysiąść. Bo dopóki pan jest na statku, jest pan w strefie neutralnej i nikt pana nie zdejmie. Jeżeli kapitan pana chroni. Kapitan chronił mojego brata, I przez pół roku mieszkał na statku, nie mogąc zejść ani do Norwegii, ani gdziekolwiek, gdzie statek się zatrzymał, dlatego że nie miał paszportu. Był tak, jak ta sytuacja jest jakaś taka, że jakaś osoba na lotnisku gdzieś tam żyje i nie może z tego wyjść. On był w takiej sytuacji. Owszem, złożył papiery, ale polska strona raz, że nie chciała go zwolnić z obywatelstwa. Drugie, że kładła kłody pod nogi. Szczęśliwie Norwedzy dali mu tak zwany fremetpass, czyli paszport dla obcokrajowca, no bo dziecko, no bo żona. Otworzyła się inna droga, mianowicie pod Drammen jest Muzeum Soni Henie, łyżwiarki norweskiej, wielkiej łyżwiarki norweskiej. Oczywiście to, co teraz by, jakbyśmy, ona tam grała w filmie Serenada w Dolinie Słońca. Ja opowiadam o zamierzchłych czasach. I jest Muzeum Soni Henie i w tym Muzeum Soni Henie odbywają się, jest część, w której pianista gra dla tych, którzy przychodzą tam. I tam Kazek, nazwijmy to, jest to w pewnym sensie rodzaj koncertu, ale takiego nie do końca, bo ci ludzie jednak czekają na zobaczenie samej wystawy, prawda, samego muzeum. Ale nobilituje to tędy czołędy, żeby dostać tam pracę, trzeba było być festpianistą, skoro tam są dzieła Picassa i tak dalej, więc ten pianista nie może być taki jakiś tam. No więc Kazek tam grał przez jakiś czas, potem sam grał, koncertował, bo to trzeba nazwać już tak, koncertował w Oslo w takiej kawiarni, która się nazywa Frascati. To taka nobilitująca, bo tam przychodzą wszyscy artyści i ogłoszono konkurs na korepetytora baletu do opery, Narodowej Opery Norweskiej. Zgłosił się tam i wygrał. Proszę zważyć, że musiał być dwukrotnie, trzykrotnie lepszym pianistą niż ten, którego zostawił, dlatego że był z Polski, nie miał za sobą żadnych papierów, które by, nazwijmy to, mówiły, że pracował w operze, że tu, że te. Więc proszę pomyśleć, jaki musiał mieć talent, jakim musiał być pianistą, skoro pobił tych ludzi i jakby było pierwszy i potem nie było dopiero gdzieś na trzecim czy czwartym wyróżnienia, nazwijmy. Potem jednocześnie w orkiestrze grał, jeżeli fortepian był potrzebny. Wreszcie nastąpił taki czas, że napisał dwa balety i te dwa balety zostały wystawione przez ten. Kiedy był ciężko chory, poddano go operacji. Ja dowiedziałem się, że jest po operacji, chciałem z Polski, bo byłem w Polsce. Chciałem wyjechać, nie chciano mi dać paszportu. Teraz mogę się przyznać, to jest po tylu latach, to już nie pójdę siedzieć. Zapłaciłem, dostałem paszport i pojechałem do niego. Cała jego choroba trwała, to schodzenie po schodach, jak Kazek mówił, trwało ponad 3 lata. W tym na czasie napisał musical Książę Panko, jakby dla własnych dzieci, nieco. Pan Gruza wystawił to w Gdyni, w tym teatrze muzycznym. Nawet był taki moment, że myślałem, że może w teatrze w Tarnowie było ładnie, gdyby to można było wystawić, ale jakoś to umarło znowu. Aha, jedna z bardzo ważnych rzeczy, którą zrobił. Myślę, że bardzo ważnych rzeczy, która jest związana z Polską. To jest ta historia, że zrobił koncert, oczywiście z kulturą, z Jackiem Juniszewskim, z organizacją, bo oni mu pomagali, bo on był przecież już chory, ale on rozpisał, napisał i wszystko przygotował, cały koncert, który w Nye Teater, w Nowym Teatrze dwukrotnie czy trzykrotnie został wystawiony. I to, co jest najpiękniejsze, to była halka wystawiona koncertowo, koncert nie jako opera, tylko jako utwór koncertowy, halka Moniuszki i śpiewana po polsku przez artystów opery norweskiej po polsku, to był schyłek jego życia. Bo jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć. Na ile był, jak był traktowany przez ludzi z opery, przez artystów oraz przez wszystkie te ważne osobistości w Norwegii, że kiedy leżał w szpitalu, miał osobny pokój, no dobrze, nie separatkę, to nie na tym, tylko stworzono mu osobny pokój, w którym, do którego wstawiono mu pianino i wstawiono mu organy. Proszę pomyśleć, jak nawiasem mówiąc, przez wiele lat jego stanowisko nie było obsadzane w takim geście i hołdzie.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.